Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, druga godzina porannego spotkania Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura. Ze mną już zapowiadane gościnie, bardzo się cieszę, Joanna Nowostawska-Dialoga i dzień dobry.
Dzień dobry.
Dominika Mietelska-Jarecka.
Dzień dobry.
I Paulina Kasprzycka.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, wyśmienite trio z Małopolskiego Instytutu Kultury, odpowiedzialne i odpowiadające za Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 26 już w tym roku, jak Państwo słyszeli. Nastroje, powiedziałabym, radosne. Przed chwilą jakieś lekkie kołysanie się przy spektakularnej muzyce w Radiu Kraków Kultura. Jest dobrze? Jest energia?
Jest bardzo dobrze. Jest duża energia.
Jak co roku.
I jesteśmy w tempie oczywiście.
Co to znaczy, jesteśmy w tempie? Nie wyrabiamy na zakrętach? Są jakieś...
Można tak to ująć, ale generalnie jesteśmy po prostu na bieżąco.
No właśnie, jak to jest na bieżąco, ponieważ mamy dwa weekendy, 18-19 maja, 25-26 maja, w zasadzie tuż i zawsze się zastanawiam przy tak dużych przedsięwzięciach i takich wydarzeniach, czy to jest tak, że wy po prostu co najmniej 3 lata analizujecie, sprawdzacie i jesteście już wyjątkowo wyluzowane na finiszu, bo po prostu już nie macie wpływu na to, co się wydarzy. Wszystko dopięłyście na ostatni guzik, zrobiłyście wszystko, co mogłyście, żeby było dobrze. Czy to jest wciąż stres, siedzenie na szpilkach i sprawdzanie każdego elementu przed rozpoczęciem?
To drugie.
Ojej.
Tak. Szczęśliwie mamy adrenalinę co roku, bo myślę, że to też w jakiś sposób motywuje, jeśli co roku zajmujemy się inną opowieścią i wkraczamy z nowymi siłami. To oczywiście przysparza różnych problemów czasowych, natomiast jest dla nas takie ożywcze.
I nawet jeśli robimy coś co roku, to robimy to inaczej, z kim innym i na innych warunkach i nigdy nie ma rutyny, powtarzalności, więc tyle elementów tej układanki może się zmienić w ostatniej chwili i różne zawirowania mogą wystąpić i wtedy musimy na bieżąco reagować, mimo pięknie poukładanego planu.
Nic dziwnego, powiedziałabym.
Nic dziwnego.
Wytłumaczcie się trochę z tego nic dziwnego, które pewnie dzisiaj się niejednokrotnie będzie pojawiać w trakcie naszego spotkania. Jak to jest z tymi dziwnościami, kiedy opowiada się o dziedzictwie? Skąd te braki zaskoczeń albo właśnie zaskoczenia? Czemu nic dziwnego?
Nic dziwnego. Właściwie... Dlatego, że wszystko jest dziwne, wszystko nas zadziwia i zazwyczaj jak właśnie tutaj niedawno wspominałyśmy z Pauliną urodzenie się tego hasła, kiedy wracałyśmy z jednej z wycieczek chyba od Paryżowa, z Kwerendy, tak, latem. I kiedy nagle okazało się, że tyle dziwnych i ciekawych rzeczy widziałyśmy, a Paulina mówi, no ale wiecie, nic dziwnego. No i w ten sposób
jesteś matką po prostu tego hasła, rozumiem.
Tak, trochę przypadkową, aczkolwiek myślę, że to jakoś tak oddawało stan tego wszystkiego, co usłyszałyśmy, co zobaczyłyśmy. I właśnie od Paryżów był takim chyba najbardziej wyrazistym miejscem, które nas skłonił do podjęcia takich właśnie dziwnych, niecodziennych, może nawet ekstrawaganckich tematów, wątków związanych z takimi zabytkami, które gdzieś tam w kulturze, na przykład w Tarnowie Pałac Sęguszków, dostojny, rodzina Sęguszków, dość taka znamienita.
No, niegrzeczna.
Ale niegrzeczna, ale jak się okazało, niezwykle interesująca, z różnymi zwrotami akcji, więc...
To nic dziwnego, powoli stało się naszym leitmotivem i ja nie wiem, jak my w przyszłym roku będziemy sobie odpowiadać w trakcie poszukiwania różnych miejsc i okazało się też, że rzeczy zwyczajne mogą być dziwne i dziwne mogą być zwyczajne, więc dużo się nauczyłyśmy też podczas tej edycji.
Ale trochę jesteście specjalistkami, mam wrażenie, od takiego niezwykłego szukania w zwykłych, opatrzonych miejscach, bo mam wrażenie, że trochę takim twistem w tym roku jest Wawel, prawda? No kiedy słyszymy nazwane Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego na Wawelu. No i troszkę jest wzruszenie ramion, troszkę miejsce, które nas wita, kiedy wjeżdżamy do Krakowa. Mnóstwo opowieści, monografii, wydań, historii, no bo jednak cały czas, zwłaszcza, że Wawel prężnie działa, w związku z tym mamy tę opowieść,
która... A teraz jeszcze prężniej nawet.
Tak, więc właśnie. Więc mamy tę opowieść, jesteśmy, powiedziałabym, dość nasyceni i to i w związku z legendami, i wystawami, i jakby tym międzynarodowym twistem, który się odbywa. No i nagle, co wyście wymyśliły?
No, generalnie postanowiłyśmy zaskoczyć naszych odbiorców, nic dziwnego, więc wprowadzamy w świat Wawelu nieoczywistego, świat Wawelu nieopowiedzianego, świat Wawelu, który dotyka też historii, która jest trudna, która jest naszym dziedzictwem wojennym, ale też zahacza o bardzo, bardzo długą tradycję. Jak się przyjrzymy historii budynkowi numer 5, na co serdecznie zapraszam 19 maja, to zobaczymy, że w tysiącletniej historii Wawelu ten okres monarszy, że tak powiem, jest zaledwie mgnieniem. A po wzgórzu porozrzucane są obiekty, które opowiadają także inne części historii Polski. I na to chciałyśmy zwrócić uwagę. Właśnie na ten Wawel nieopowiedziany, bez legend, bez królewskiego patosu, tylko pełen trudności, pełen trudnego dziedzictwa, pełen blizn, a jednocześnie bardzo niesamowity.
Ale też bardzo współcześnie, tak, bo te historie, które będziemy opowiadać na Wawelu, to są historie nam bliższe, o których właśnie, tak jak Dominika tutaj słusznie zauważyła, nie opowiada się często tak masowo na Wawelu. To znaczy,
ale dlatego, że nie są spektakularne, nie wpisują się w wielkość? Przepraszam, bo może to są takie szpileczki, ale też w stosunku do Wawelu, ale no, mamy jednak holistyczne spojrzenie, prawda, na architekturę, na historię. Dlaczego właśnie niektóre rzeczy są przemilczane albo wypływają tylko przy jakichś okazjach?
Wawel jest pomnikiem, który też wpisuje się w tematykę edukacji, takiej szkolnej. W związku z tym ta edukacja szkolna tak trochę pożera tą historię.
Tak.
Ta wielkość, ta legenda i to, jak powszechnie odwołujemy się do Wawelu, czyli do tej jego królewskiej potęgi, powoduje, że my pomijamy inne wątki, na nie nie ma miejsca, generalnie są zagospodarowane gdzieś indziej.
Ale też tak naprawdę, też takie są potrzeby społeczne.
Tak,
pamiętajmy o tym, że tutaj przyjeżdżają wycieczki z całego kraju, które no właśnie przyjeżdżają po to, żeby się dowiedzieć o historii. Tak, do grobów królewskich, do zobaczyć komnaty. No to wszystko, to jest też część tego ruchu turystycznego, masowego.
Ale też trochę lubimy, mam wrażenie, taką historię, bo ja też łapię się na tym, że odwiedzając Wawel, trochę sobie myślę o Wyspiańskim, ale co on by zrobił, gdyby mógł, ale łapię się na tym wciąż, po tylu latach mieszkania w Krakowie, że zaczynam sobie wyobrażać, czy stawiam kroki w tych samych miejscach, w których ci wszyscy wielcy stawiali. Nie zastanawiam się nad ludźmi, którzy tworzyli inny Wawel i byli w innych przestrzeniach, tylko faktycznie patrzę jednak na opływające złotem i historiami persony, więc być może nie jesteśmy w stanie tego uniknąć.
No bo troszeczkę tak wszyscy mamy, że stąpając po tych samych krokach i wyobrażając sobie, że idziemy właśnie po krokach wielkich, no trochę siebie też podnosimy do tej... jesteśmy częściowo tą częścią splendoru, prawda? Więc...
No. Tak, to jest taki nasz sen o potędze.
Tak. Jakże trafnie.
Który nas po prostu troszeczkę łechce. Natomiast my się pokusiliśmy na Wawelu o zrobienie filmu, czyli opowiedzenia głębiej tej historii. Zapraszam Państwa serdecznie również do obejrzenia filmu, który będzie miał premierę podczas Małopolskich Dziedzictwa Kulturowego, gdzie opowiadamy historię też skąd ten Wawel królewski się weźmie i na ile on jest królewski. Ponieważ głównym naszym bohaterem będzie Adolf Szyszko-Bohusz, który jest głównym kreatorem odrodzenia Wawelu. Więc serdecznie zapraszamy również na to, żeby poznać tą historię. Zdjęcia w tym roku towarzyszy nam jako operator Jeremi Dobrzański, który pięknie opowiada obrazem, więc tym bardziej zapraszam również do obejrzenia, a nie tylko do wysłuchania. i poznania też tego, poznania tej historii, o której wydawało nam się, że już ją znamy.
Od razu sobie czytam w głowie opowiadanie Radka Raka, które jest...
Tak, bo głównym bohaterem. Jednym z głównych bohaterów.
Ja tam uważam, że to jest Kaiser, proszę państwa. Oczywiście państwa interpretacja jest absolutnie tutaj mile widziana. Możemy podyskutować później, kto kradnie całe show tego opowiadania. Ale to wcale nie jest Wawel, tylko pewien półkrwiamnik. No właśnie.
Nic dziwnego.
No właśnie, czemu tu się dziwić? Ja zatrzymam się chwilę na książce Radka Raka, o której pewnie będziemy jeszcze na antenie szerzej rozmawiać, ale wydaje mi się, że to jest taki element, o którym warto wspomnieć, bo no właśnie, nic dziwnego, że Radek Rak napisał książkę w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Zabiera w nieoczywiste lokalizacje, które wybrałyście, ale też daje im taki sznyt... bardzo magiczny, powiedziałabym. Jest w tych opowiadaniach coś takiego, że trochę się bałam. Tak, trochę teraz się zaczynam zastanawiać, czy nie ma jakichś zamkniętych drzwi w kamienicy, w której mieszkam. I czy przypadkiem jakieś dziwne szepty nie będą do mnie docierać i nie będę musiała parzyć jakiegoś naparku albo herbatki, żeby kogoś udobruchać z przeszłości. Macie radochę z czytania w takim anturażu, jaki Radek stworzył wokół przez was znalezionych historii?
No ja miałam ogromną przez całą pracę redakcyjną.
Ale ty jesteś redaktorką, ty jesteś stronnicza.
Ale nie, naprawdę. To znaczy, bo to jest, wiesz, to jest tak, że za pierwszym razem wcale nie czytam tego tak po redaktorsku, tylko po prostu czytam, żeby się pobawić. Bo mnie to po prostu pociąga. Także duża radocha.
Tak, a dla nas niezwykle ważne jest też, jak te teksty odbierają gospodarze tych miejsc, ludzie, którzy stoją za tymi miejscami, którzy mieszkają w tych dworach na przykład. To jest też taka niesamowita nasza, myślę, obserwacja, czy taka możliwość obserwowania tego, jak ludzie nagle, dostając taki tekst, zaczynają patrzeć na miejsce, w którym żyją, z którym są związani, czy też pracują, bo to bardzo różne przestrzenie. I to jest też taki pierwszy, myślę, ważny moment, jak te teksty później zostają odebrane przez ludzi z miejscami niezwiązanymi, więc to jest największe, tak chyba dla nas, myślę sobie, największe wyzwanie i taki trochę stres związany z tym, że
No bo to jednak osobiste historie.
Dokładnie.
Tak, i czasem te historie też opowiedziane w tak przekonywujący sposób, mimo że czasem są koloryzowane, bo tak.
Chcesz coś spoilerować?
Nie, tylko czasem to jest tak, że po prostu one tworzą nowe obrazy o tych miejscach, nowe historie tworzą się. I troszkę tak zaczynają funkcjonować też, co może też nie jest źle, bo tak naprawdę te obiekty jakby często mają już właśnie napisane czasem bardzo długie historie. Czasem to są króciutkie historyjki, które są ciągle powtarzane i do których już wszyscy przywykliśmy. I takie odkrycie historii od innej strony, spojrzenie na to właśnie okiem kogoś, kto być może ma więcej intuicji niż taki zwykły śmiertelnik, no jest ciekawe. Jest bardzo ciekawe i tworzy dla gospodarza potencjalny nowy materiał do opowiadania o swoim miejscu.
Tak sobie pomyślałam, była ostatnio moją gościnią Barbara Sadurska, dobrze wam przecież znana, też bardzo współpracująca przy wydarzeniu i przy publikacjach, i powiedziała przepiękną rzecz, która mam wrażenie będzie mi towarzyszyć bardzo długo przy różnych okazjach. Mianowicie powiedziała, że dla niej koniec świata nastąpi wtedy, kiedy opowiadacz nie będzie miał komu przekazywać historii, kiedy przestaniemy móc do kogoś mówić, przekazywać jakieś opowieści. Kiedy skończą się opowieści i nie będzie miał ich kto odbierać, to skończy się świat. I tak sobie pomyślałam, że trochę chyba tak zaczęłam dzięki wam też rozumieć dziedzictwo, że na nowo opowiadane historie z kolejnymi malutkimi puzelkami, które tworzą jakąś inną, czasem taką zmieniającą się całość, to jak, wiecie, puzzle, które trochę zmieniają swój kształt albo nagle zaczynają być nierówne, zaczynają nam robić jakieś figle, kiedy na nie patrzymy, to trochę tak sobie wyobrażam opowieść o dziedzictwie. Nie wiem, czy to jest taka intuicja, z którą gdzieś mogłybyście się zgodzić.
Tak.
Myślę, że wszystkie możemy do tego odnosić. No właściwie nas to, to nas właśnie porywa do tej pracy, bo tak naprawdę, wiesz, u początku zawsze jest opowieść. U początku jest właśnie to coś, ten błysk, tak często też mówimy o tym, który nas zaczaruje i od tego błysku, od tej nawet często bardzo króciutkiej opowieści, nas to jakoś nastraja, motywuje do poszukiwań i od tego rośnie to wszystko, rośnie, aż potem staje się takim olbrzymim światem, który chcemy po prostu też dalej wydać i opowiedzieć. Mm-hmm. Także to jest coś na zasadzie takiej właśnie śnieżynki, która potem staje się wielką kulą śnieżną i potem już rozpędzona pędzi. Musi po prostu się rozbić i te opowieści muszą się uwolnić i pójść do ludzi.
Proszę Państwa, to zaraz po chwili muzycznej przerwy wrócimy do Państwa z tymi właśnie małymi fragmentami, które stworzą całą opowieść, czyli zrobimy małą przebieżkę przez lokalizacje, do których będziecie zapraszać w tym roku.
Tu Radio Kraków Kultura.
Joanna Nowostawska-Dialoka i Dominika Mietelska-Jarecka i Paulina Kasprzycka wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. W piękne przedpołudnie, słoneczne, zielone. Wspaniale nam się zaczął ten maj. Mam nadzieję, że to się utrzyma. Georgina Gryboś wciąż przed mikrofonem i Paweł Lorenz również czuwa nad nami. I my biegniemy do Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. No więc teraz trochę, nie chcę was wywoływać, ale chciałabym, żebyście powiedziały, do jakich miejsc dotrzemy, a później zobaczymy, jak ta rozmowa się rozwinie. Więc gdzie nas zapraszacie w tym roku?
O Wawelu już opowiedzieliśmy przed przerwą. Serdecznie zapraszamy. To będzie jeden dzień, 19 maja.
Ale długi,
dłuższy niż standardowo, bo zapraszamy od godziny 9 do 19. I wypełniony po brzegi opowieściami. Więc zapraszamy serdecznie na Wawel. I
po sąsiedzku, bardzo blisko do Ojców Bernardynów.
U stóp
Wawelu, zresztą taki tytuł nosi jeden ze spacerów, w którym można będzie wziąć udział, a który się będzie odbywał po ogrodach i zobaczyć Wawel z nieco innej perspektywy, co też jest niewątpliwie dużym przeżyciem, bo jest tam i pięknie, i sielsko, i ojcowie mają piękny, zadbany ogród, więc jeśli ktoś lubi zielone przestrzenie i lubi porozmawiać o roślinach, to będzie świetna okazja.
A co oni tam mają w tym ogrodzie? Czy to jeszcze jest tajemnica?
Mają kasztanowce na przykład?
Jadalne. Mają również drzewka owocowe. Ale warto podkreślić, że to jest ogród ładnie wypielęgnowany. Ogród, który jest otoczony troską i w którym naprawdę można się i dobrze poczuć, i też zbierać owoce. Bo i plantacja borówki amerykańskiej, pigwa. No, same najlepsze rzeczy.
Tak, ciepłolubne ziółka.
Nie jadłam śniadania, proszę Państwa. Dzisiaj tutaj jagódki i ja już lekko odpływam. Czy będzie można, nie wiem jak w zasadzie mówi się u was, ale ja na przykład chodziłam na splewy, czyli podkradałam tutaj u sąsiadów tu jabłuszko, tam
grande.
Jabłuszko na grande. Właśnie, granda. Jak?
Harenda.
Czy ty coś dołożysz jeszcze? Bo tutaj widzę, że granda. Mnogość.
Granda to tutaj galicyjska, myślę.
Ale sprawa. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, o co chodzi. Że jak jest smaczek za płotem, to należy się wkraść i jakoś się nacieszyć. Czy tutaj też można będzie coś uszczknąć, czy będziecie bardzo nas pilnować wszystkich?
Myślę, że z tym pilnowaniem nie będzie tak źle. Natomiast no, rzeczywiście rośliny są jeszcze w takim momencie swojej wegetacji, że owoców jeszcze zbierać nie będziemy, aczkolwiek ojcowie mają taką, często taką chęć, żeby się podzielić tym, co w tym ogrodzie się znajduje. I tak nawet rozmawialiśmy ostatnio, że może jakieś zbiory kasztanów jadalnych na jesień uda się zorganizować. Także zobaczymy, dokąd nas doprowadzą Dni Dziedzictwa, bo będzie to niewątpliwie taka wyjątkowa okazja, żeby te ogrody zwiedzić, żeby zajrzeć do miejsc, do przestrzeni, też na terenie samego klasztoru, które na co dzień nie są dostępne, pokazywane, a już na pewno nie z przewodnikami, opowieściami.
z tym wszystkim, co przygotowaliśmy.
I też to, co w kościele można zobaczyć, bardzo ciekawe skarby, o których tak naprawdę też na co dzień aż tak znowu dużo nie można usłyszeć. A tutaj będą oprowadzali ciekawi też ciekawe osoby.
No bo to są właśnie takie miejsca, prawda, że wydaje nam się, że to jest takie znane. Powszednie. Tak,
znane, wszyscy byliśmy, widzieli,
tu witrażyk, tak, to, prawda? Tak, 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 przepraszam, bo to oczywiście nie jest ta historia, ale troszkę tak jest, bo to jest chyba podobna sytuacja z Wawelem. Chociaż to jest też dość specyficzne miejsce, tak mi się wydaje, z perspektywy odwiedzających, bo raczej ten kierunek to jest właśnie zawsze wzgórze wawelskie. Natomiast tutaj to jest taka dokładeczka, jakby to określić, bo to nie prowadzi nas zawsze do zerkania, do kukania, tylko ten kierunek raczej nas prowadzi na Zamek Królewski, prawda? A tu tak blisko po drodze i może no,
ale to wszystko jest gdzieś tam, sięga do tych czasów królewskich, prawda? Bo przecież klasztor zawsze był blisko. A tutaj wiemy, że przecież ta fundacja klasztoru bernardyńskiego to są czasy Oleśnickiego. No a Oleśnicki z Wawelem jak i najbardziej był związany, więc tutaj będziemy też odkrywać te historie początków samego klasztoru. Mm-hmm. Bardzo ciekawe.
Też wpływy w ogóle istnienia tego klasztoru pod Wawelem, wpływy w takim znaczeniu, że też te funkcje militarne Wawelu, zamku, no ściśle wiązały się z Bernardynami, którzy w pewnym momencie stracili po prostu swój klasztor materialnie, bo został on zburzony właśnie z przyczyn...
Najpierw spalony,
tak,
a potem...
zburzone zabudowania, by potencjalnym wrogą Szwedą uniemożliwić zdobycie właśnie zamku, więc te historie się ze sobą mocno splatały.
Mm-hmm. No dobrze, co dalej, żeby nie zrobiło się za smutno?
No w ten sam weekend jeszcze, w pierwszy weekend, pokazujemy dwór w Biskupicach, Paulina, prawda?
Tak, pod Wieliczką. To będzie takie wyjątkowe miejsce, bo to prywatny dwór, miejsce w ogóle myślę nieznane, nawet w większości lokalnych mieszkańców, bo jak będąc na takich wczesnych wyjazdach, pytałyśmy jak dojść do dworu i tak dalej, to ludzie mówili, ale dwór? Tu nie ma dworu. Bo to jest właśnie też taka sytuacja, którą co jakiś czas zastajemy w takich miejscowościach, w których był dwór, który właśnie po II wojnie światowej przestał pełnić funkcje dworskie. Ten zamienił się w szkołę i wszyscy to powiedzmy te pokolenia, które teraz w Biskupicach funkcjonują, kojarzą po prostu
że to
miejsce
stara
ze
szkołą.
To jest szkoła, bo dwór tam de facto właśnie przestał istnieć, pamięć o nim gdzieś tam się zatarła, a poza tym bryła tego dworu rzeczywiście straciła.
Po prostu szkoła
wizualnie
wykończyła...
Został przebudowany dość brutalnie właśnie, jeśli chodzi o tą tkankę materialną. No i cóż, i ta pamięć też gdzieś tam się zatarła. I taka nasza rola, żeby troszeczkę odświeżyć
przywołać
tą historię.
I przywołać też jeszcze te dawniejsze historie,
tak.
Które wiążą się też z klasztorem duchaków tam działającym.
Tak, to jest, ja mam już, słuchajcie, gęsią skórkę, przysięgam. No
bo nie jest to codzienna sytuacja, że właśnie dawny klasztor, do dawnego klasztoru duchaków ktoś dobudował w którymś momencie dwór i odtąd to miejsce.
No i tam mieszka.
Tak, a teraz tam mieszka właściwie, więc jest to... No, czy nic dziwnego, nie wiem.
No i mieszkają tam jeszcze różne dziwne osoby po drodze, prawda? Bo to też jest... No ale to państwo dowiedzą się jeszcze...
Na miejscu.
Z naszej książki.
Właśnie. Ja zachęcam, naprawdę. Do poduszki będą państwo doskonale spali, wsłuchując się w to, co dochodzi zza ścian. Gwarantuję. A proszę państwa, zespół szpitalno-parkowy w Krakowie Kobierzynie, bo to jest takie miejsce.
Tak, to kolejny
mocno
już weekend,
nieoczywiste.
Tak, 25-26 maja. Mocno nieoczywiste, chociaż w kontekście dziwności bardzo powiedzielibyśmy kojarzące się, ale z drugiej strony właśnie tutaj, chociaż wszystkie miejsca są, powiedzmy, większość z tych miejsc, które pokazujemy, no jednak nie są aż tak, powiedzmy, spektakularnie dziwne, jak można by było myśleć o szpitalu w Kobierzynie. O tyle właśnie my chcemy tutaj ten szpital w Kobierzynie pokazać od tej strony właśnie jak najbardziej normalnej, bo ten szpital robi bardzo, bardzo dużo rzeczy na rzecz tego, żeby ci, którzy mają jakieś swoje problemy psychiczne, do tej normalności wracali. I to jest takie odczarowywanie różnych problemów. To jest miejsce, w którym tak naprawdę, chociaż o tym w ogóle na co dzień nie myślimy, rozwija się sztuka, rozwija się myślenie twórcze, kreatywne. I podczas Dni Dziedzictwa właśnie o tym wszystkim będziemy opowiadać. Będzie bardzo dużo spotkań z terapeutami, warsztatów różnego rodzaju. Będzie można zagłębić się właśnie w te wątki związane ze sztuką, zobaczyć też wystawy twórców, którzy w nurcie tak zwanym art brutu tworzyli. Będzie można zobaczyć też cudowną szopkę wykonaną przez ludzi, którzy w okresie międzywojennym tam pracowali i tam leczyli się i w ramach właśnie tych pierwszych terapii wspólnie właśnie takie szopki, taką szopkę zbudowali, a potem jeszcze tak naprawdę też wielokrotnie występowali z jasełkami, różnymi przedstawieniami i dzisiaj też takie przedstawienia są realizowane.
Bardzo fajna scena, proszę państwa, jest w Kobierzynie. To tak, nie jest tak, że tak, powinniśmy o tym zapominać.
Tak, bo jest piękny budynek teatru tak, też. Tak.
Fascynujące jest to, jak to całe założenie i ten cały projekt jest obmyślany właśnie.
No właśnie, o czym też nie myślimy. W zasadzie niezwykle progresywny z perspektywy medycyny, przynajmniej rozwoju psychiatrii, o czym niezwykliśmy też mówić tak naprawdę.
Dokładnie. I o tym też będziemy opowiadać, o tym, jak projektuje się przestrzenie, które mają służyć zdrowiu.
I jak to zaprojektowano przecież w końcu ponad 100 lat temu, ten szpital był jednym z najnowocześniejszych w tej części tutaj powiedzmy w Galicji. Całkowicie właściwie z jednej strony pięknie zaprojektowany na kształt chociażby takiego. Tutaj projektanci powoływali się na taki szpital jak Steinhoff w Wiedniu, ale jednocześnie właśnie już był bardzo mocno unowocześniony, bo przecież tam było i ocieple i po prostu świetnie prowadzone ocieplenie tych budynków i całe zaplecze takie techniczne, które towarzyszyło funkcjonowaniu szpitala, leżakownie dla gruźlików, bo przecież różni ludzie tam trafiali.
Tak, tak.
Były też piekarnie, masarnie.
No właśnie,
wszystko.
To miasto w mieście, bo to jakby założenie, które faktycznie leżało u podstaw, no sprawiało, że autonomia tego miejsca jest naprawdę spektakularna, nawet z naszej perspektywy współczesnej. W związku z tym tych linek do pociągnięcia w Kobierzynie myślę, że jest naprawdę całe mnóstwo, więc może państwo sięgną. Biegnijmy, bo goni nas czas, a jeszcze musimy polatać.
Tak, lecimy później do Odporyszowa, gdzie tak sobie myślę, że to jest taki czarny koń dziedzictwa.
No tak, bo od niego wyszłyśmy, prawda? Tak,
a w zasadzie Pegas, ponieważ to jest niesamowita historia, taka bardzo kameralna, prowincjonalna, a jednocześnie z takim oddechem ogólnoświatowym, jeśli chodzi o historię.
Hollywoodzkie kino.
Tak, tak, absolutnie. No absolutnie. Jeśli sobie pomyślimy o pierwszych próbach lotniczych, o historii Lilienthala, to mamy swojego Lilienthala, mamy swojego wnęka i tą historię należy poznać.
I to przed Lilienthalem
właśnie.
Wiele, prawda?
I tą historię, dlatego też myślimy, że Odporyszów, który pewnie w powszechnej świadomości nie jest takim jakimś pierwszym miejscem, gdy zobaczymy program Dziedzictwa, jedźcie tam, poznacie historię niesamowitą, absolutnie nieznaną.
Proszę Państwa, ja w tamtym roku odkryłam Olkusz i wikliniarstwo, które chodzi za mną po prostu do dzisiaj i nie mogę się otrząsnąć. Naprawdę chętnie wyniosłabym cały, a zresztą nie będę już po prostu kontynuować tego wątku, ale tak, mebelki chciałabym zmienić w domu.
Wszyscy kochamy Wałkowskiego od zeszłego roku, prawda?
No właśnie, więc myślę, że to są takie olśnienia, które serwujecie i które w zasadzie w jakiś sposób możecie zagwarantować. Nawet jeśli to jest tylko jedno miejsce, to ja uważam, że to jest i tak spektakularny sukces, jeżeli pracuje. No to co? Pałac Sanguszków?
Tak, rzeczony już wcześniej Tarnów. Po sąsiedzku, 20 kilometrów od Poryszowa, to jest idealny kierunek na właśnie taki całodzienny wyjazd. W Tarnowie, Gumniskach, właściwie dawnej wsi pod Tarnowem, Pałac Sanguszków. Pałac o tyle niezwykły, że mieści się tam szkoła, w której współcześnie młodzież uczy się w dawnych gabinetach, sypialniach książęcych. I historia rodziny Sanguszków, która jest niezwykle niebywale ciekawa, powiedziałabym nawet sensacyjna momentami. Więc będzie o czym na pewno posłuchać.
Romanse w tle.
Wspaniałe.
Salony, Europy.
Ale też miłość do koni mechanicznych, do koni Arabów.
Pomyślałam, że o zupełnie innej miłości teraz powiesz się.
Nie, akurat wątek hodowli koni jest tam bardzo ciekawy i też wiąże się z kilkoma takimi historiami lokalnymi. Nie wiem, czy daje się je potwierdzić, ale są niebywale
to
ciekawe.
To jest istotne zawsze.
Oczywiście, więc będziemy na pewno o tych historiach opowiadać, ale też nie zapominajmy, że na rynku w Tarnowie znajduje się Muzeum Ziemi Tarnowskiej, gdzie możemy zobaczyć kolekcję Sanguszków, która kiedyś była w pałacu, była elementem wyposażenia tego miejsca, a dzisiaj współcześnie właśnie wskutek zawieruchy historycznej znajduje się w muzealnych salach i jest niebywale interesująca, ciekawa i można oglądając przepiękne serwisy broni, jeśli ktoś tutaj akurat jest fanem zainteresowany, tak, to też myślę, że jest tam co podziwiać. Srebra bardzo bogate z różnych miejsc w Europie, takie naprawdę bardzo spektakularne, które zdobiły pałac, który dziś, no, z racji tego, że pełni funkcję szkoły, jest pozbawiony tego wyposażenia, tego wnętrza.
Też bym czuła to ryzyko, tak sobie myślę, nawet przynajmniej bardziej grzecznej młodzieży, uczniach i uczennicach, żeby zostawić co nieco.
Tak, no jest to oczywiście niemożliwe, ale możliwym jest do zobaczenia to wszystko, co w Tarnowie nosi ślady Sanguszków. Do odwiedzenia będzie też kaplica na starym cmentarzu. To jest kaplica rodowa Sanguszków. Są tam i krypty i ta część właśnie taka po prostu wnętrze kaplicy, gdzie Sanguszkowie spoczywają i gdzie też można będzie wyjątkowo zajrzeć do tego miejsca, gdyż ono jest otwierane tak raz w roku w okolicy 1 listopada, więc bardzo rzadko i to też od niedawna, więc okazja jest wyjątkowa. Serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć Tarnów, poznać, pospacerować, bo będzie też spacer po Tarnowie, który będzie właśnie opowiadał o tych śladach pozostawionych przez Sanguszków.
Sanguszku, w ogóle to tak pięknie brzmi. Naprawdę. Mam dziką przyjemność i radość, kiedy mówię Pałac Sanguszków. Śladami Sanguszków. Proszę Państwa, więc nie tylko śladami Sanguszków, kończąc dzisiejsze spotkanie, za które bardzo, bardzo Wam dziękuję. Joanna Nowostawska, Dialoka i Dominika Mietelska-Jarecka i Paulina Kasprzycka były moimi Państwa gościniami.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
No to proszę Państwa, wszyscy żegnamy się już z Państwem, życząc dobrego dnia, ale też wspaniałych wycieczek, wspaniałych historii, no i nowych miejsc do pokochania i do poznania, nowych, starych. Zobaczymy, gdzie Państwo się zachwycą. Nic dziwnego, że się Państwo zachwycą. Do widzenia.
Do widzenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.